Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam Państwa po wakacjach. W klimat i temat audycji wprowadza nas Adam Struk.
Szumią ptaków loty, łąk szeleszczą runa, w słońcu pożar złoty, a na rzece łuna. Co za wonność płynie, co za cisza w niebie. Nie płacz, świat nie zginie, gdy mu zbraknie ciebie. Straszny w polu zagrzmiał jęk, jak żałosny burzy szczęk. A to motyl blady łka, załamując skrzydła dwa. Oj, ze czterech świata stron przyszedł na mnie zimny zgon. I uwiędnie niby kwiat marzeń moich cały świat. Oj, ponieście trupa w las i postawcie nad nim głaz, i postawcie nad nim głaz, i zapłaczcie wszyscy wraz, a wyryjcie napis tam u zamkniętych śmierci bram, że w tym grobie śpiący cień był motylem kilka mgnień.
Przedwojenny Poznań, zapisany na cmentarnych płytach, niezwykłe losy spoczywających pod zniszczonymi przez czas i ludzi kamieniami. Pierwszych kilkanaście nagrobków XIX-wiecznego cmentarza parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha, cmentarza leżącego na stoku Cytadeli, zostało poddanych renowacji. Trwają tam cały czas prace. Nie bacząc na deszcz, wybrałam się na Cytadelę w towarzystwie społecznego opiekuna zabytków Adama Suwarta, który tym miejscem interesuje się od dawna. Na początku zaglądnęliśmy do Muzeum Armii Poznań.
Tutaj patrzę w Muzeum Armii Poznań na mapę II Rzeczypospolitej zaatakowanej z dwóch stron i widzę Łuck, pod którym zginął prezydent Tadeusz Rugę. Tu pan Kustosz Bączyk też dla tej historii jest zasłużony, bo go upamiętnił publikacją. No, na grób Rugego, położony też nieopodal stąd, 15 sierpnia nie było żadnej oficjalnej delegacji. Grób był cały w pajęczynach i ptasich odchodach. W stulecie rocznicy, w której prezydent Poznania Tadeusz Rugę, rocznicy Bitwy Warszawskiej i tych wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej, no Tadeusz Rugę się tam bardzo wsławił, dostał za udział w tej wojnie order Virtuti Militari.
Naród, który traci pamięć, traci sumienie, to słowa Zbigniewa Herberta.
Nikt nie przyszedł, jest to smutne, ale my staramy się ten trend jako społecznicy odwrócić i udaje się, dlatego że kilkadziesiąt osób zaopiekowało się społecznie grobami na stoku Cytadeli Poznańskiej, przychodzą wtedy, kiedy mogą, także w rocznice dotyczące tych zmarłych, opiekują się, obmiatają groby, wynoszą śmieci, sadzą sezonowe kwiaty. No i wśród tej grupy są pracownicy Muzeum Armii Poznań i Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 56, którzy również o tym cmentarzu świętego Wojciecha na stoku Cytadeli i o zmarłych, których tam pochowano, pamiętają.
I na ten cmentarz zaraz się wybierzemy. Tak, natomiast teraz chciałabym z panem Kustoszem porozmawiać o wrześniu 1939 roku, bo tutaj w Muzeum Armii Poznań możemy prześledzić losy poznaniaków.
We wrześniu 1939 roku, na początku września, na swoich pozycjach
Jarosław Bączyk.
Trwała Armia Poznań, złożona w większości z żołnierzy tutejszych, Wielkopolan, często tych, którzy walczyli z Niemcami już w okresie Powstania Wielkopolskiego. Armia Poznań w tym czasie nie była atakowana, ponieważ główne uderzenia niemieckie poszły jakby w kierunku sąsiadów tej armii, mianowicie w kierunku Armii Pomorze i w kierunku Armii Łódź. Natomiast 1 września Poznań przeżył bombardowania. Pierwsze bombardowanie było już o godzinie 12, potem jeszcze 3 następne. No, w wyniku tych bombardowań zginęło ponad 250 osób. Armia Poznań w dalszym ciągu niepokojona trwała na swoich pozycjach. No a w ciągu kilku następnych dni okazało się, że ta armia musi się wycofać. Mimo, że nie jest atakowana, że mogłaby trwać, musi się wycofać dlatego, że sąsiedzi tej armii się cofali. W związku z tym, aby trzymać front, musiała się cofać wraz z nimi. Najpierw na główną pozycję obrony, która była na wschód od Poznania, to 3 września, a potem już 6 września przyszedł rozkaz w związku z przerwaniem frontu przez Niemców, aby się cofać za Wisłę. Także już po kilku dniach okazało się, że te polskie plany, niestety, ale zostały udaremnione przez Niemców. Już 8 września, czyli praktycznie po tygodniu walk, Niemcy byli pod Warszawą. 9 września rozpoczęła się bitwa nad Bzurą, a dzień wcześniej Niemcy byli już pod Warszawą. No tutaj mamy dowództwo Armii Poznań. Dowódcą samej Armii Poznań był generał Tadeusz Kutrzeba. Generał urodził się w Krakowie, służył w Armii Austro-Węgierskiej, potem przeszedł wszelkie szczeble tej kariery takiej sztabowej jako szef sztabu wówczas generała Rydza Śmigłego w okresie wojny bolszewickiej. Potem był zastępcą szefa sztabu generalnego, długoletnim dowódcą, komendantem wojennej szkoły dla oficerów tej warszawskiej. No a w marcu został oficjalnie powołany na dowódcę Armii Poznań.
Czy tutaj na Cytadeli są też groby ludzi, którzy brali udział w tych walkach na początku 1939 roku?
Tak, mamy grób zbiorowy 39 żołnierzy, oficerów, którzy zginęli 1 września 1939 roku. Ten grób znajduje się obecnie na cmentarzu bohaterów polskich. No i też jeden grób Kazimierza Jurasza. Kazimierz Jurasz pochodził z tej znanej rodziny Juraszy, lekarzy, profesorów. Który zginął w wyniku bombardowań. To jest 40 osób. No a poza tym w latach 80. ekshumowano też na cmentarz lotników, którzy zginęli w kampanii wrześniowej, a służyli w 3. Pułku Lotniczym na Ławicy. 3. Pułk Lotniczy na Ławicy z chwilą wybuchu wojny został rozformowany, a jednostki eskadry weszły w skład i Armii Poznań, ale również Armii Łódź i Armii Karpaty. Stąd właśnie ci żołnierze spoczywali daleko od Wielkopolski i bynajmniej nie na szlaku Armii Poznań. Także z tych grobów, ponad 20 grobów, część jest symbolicznych, natomiast część rzeczywiście to są szczątki tych lotników 3. Pułku, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku.
Muzeum jest usytuowane na Cytadeli, a Cytadela jest jedną wielką mogiłą, można by powiedzieć.
No tak, na stoku Cytadeli już od XIX wieku spoczywali żołnierze, najpierw pruscy, ale też sobie musimy uświadomić, że w armii pruskiej służyli też Polacy, w związku z tym i oni tutaj spoczywali, więc mówiąc o Prusakach, musimy mieć w świadomości to, że mówimy też o Polakach, którzy służyli w tym wojsku. No a potem już w okresie międzywojennym ten cmentarz garnizonowy był bardzo rozległy i składał się właśnie z takich jakby dwóch części, tej starszej popruskiej i z tej nowej już założonej przez Polaków po Powstaniu Wielkopolskim.
Jest pan autorem publikacji poświęconych tym ludziom, którzy tutaj leżą.
No tak, zacząłem kilkanaście lat temu od napisania wraz z kolegą Arkiem Bilskim takiego małego przewodnika pod cmentarza, kiedy jeszcze wówczas nie było niczego praktycznie i zaczynaliśmy od zera. Potem profesor Olszewski napisał taką monumentalną księgę poświęconą właśnie pochowanym na poznańskiej Cytadeli.
No, nie tak dawno wydaliśmy też taką książkę poświęconą, my jako muzeum, poświęconą generałom spoczywającym na Cytadeli, tym, którzy spoczywają obecnie i tym, którzy spoczywali, a ich groby gdzieś tam w międzyczasie zaginęły. Także staram się jakby upamiętniać tych ludzi. No i mam nadzieję, że jeszcze coś uda mi się napisać właśnie a propos tych osób, które na Cytadeli spoczywają.
A cmentarz należący do parafii świętego Wojciecha, ten, na którym odbywają się w tej chwili prace konserwatorskie, jest też w orbicie Pana zainteresowań?
No tak, tutaj jakoś szczególnieśmy się zainteresowali grobem Wojciecha Stepka, który był w latach międzywojennych dowódcą 7 Dywizjonu Żandarmerii, no a po tej służbie wojskowej, kiedy już opuścił szeregi wojska, też był pracownikiem cywilnym. No i tak się złożyło, że w tym momencie spoczywa na cmentarzu świętego Wojciecha, ale też jest niezmiernie związany z historią wojskowości wielkopolskiej. Traktujemy te cmentarze jako całość, mimo że oczywiście tych cmentarzy jest kilka. No chociażby z tego względu, że cmentarz świętego Wojciecha jest jednym z dwóch cmentarzy XIX-wiecznych, które się jeszcze zachowały w Poznaniu. Tych wszystkich cmentarzy mieliśmy sporo, a w tym momencie praktycznie mamy cmentarz zasłużonych na wzgórzu świętego Wojciecha, no i właśnie cmentarz parafii świętego Wojciecha na Cytadeli. I praktycznie już nie ma nic, w związku z tym tutaj staramy się też zwracać uwagę, żeby władze wiedziały, czym zarządzają, co mają i o co warto dbać. Tutaj nasze zasługi są takie, jakie są, ale główne zasługi to tutaj właśnie pana Adama Suwarta, który notorycznie puka do bram Urzędu Miasta i
który się nie zniechęca
i który notorycznie przypomina władzom, że jest taki cmentarz i żeby o nim pamiętać. Także też te remonty, te konserwacje, które są przeprowadzane, to chylę czoła, to jest głównie jego zasługa.
Cytadele kojarzymy z grobami żołnierzy radzieckich. Spoczywa ich na Cytadeli ponad 5000 przez kilkadziesiąt lat po wojnie. To głównie z ofiarami bitwy o Cytadelę kojarzyliśmy to miejsce. A tymczasem na terenie Cytadeli pochowano szczątki kosynierów Wiosny Ludów, żołnierzy napoleońskich, są tam groby powstańców, żołnierzy Wojska Polskiego i nagrobki zasłużonych Wielkopolan. I to o nich upomniał się Adam Suwart.
Panie Adamie, usuniemy wszystkie te kamloty, pani konserwator zabytków zrobi sobie z nich jakieś lapidarium, a ja będę miał święty spokój, cmentarz zostanie splantowany, włączony w strukturę parku i będzie można nim spokojnie zarządzać. Czyli z przyczyn biurokratycznych nie radzono sobie z substancją zabytkową, która upamiętnia tak naprawdę często heroiczne albo tragiczne życiorysy naszych rodaków z XIX i z XX wieku i chciano się jej pozbyć, zepchnąć ją w jakiś kąt. Nazwać ten kąt górnolotnie lapidarium, a teren podcmentarny splantować. A ponieważ ja wiedziałem, że tradycja plantowania cmentarzy w Poznaniu w XX wieku była bardzo żywa, to uznałem, że jest rzeczywista obawa, że do tego w ciągu kilku lat dojdzie. Tym bardziej, że przez 10 lat zginęło tam jakieś 30% nagrobków. Albo zostały rozszabrowane, albo się zapadły pod ziemię. No i wtedy w 2018 roku zaczęliśmy taką krucjatę, odbijając się od kolejnych gumowych drzwi rozmaitych urzędów utrzymywanych z naszych podatków, żeby objąć ten cmentarz opieką. Musieliśmy nawet napisać skargę do Generalnego Konserwatora Zabytków, ponieważ w mojej ocenie, jako społecznego opiekuna zabytków, właściciel, czyli miasto Poznań, porzuciło ten zabytkowy cmentarz. No i na szczęście się udało, ale była to rzeczywiście taka epopeja, także przez media się przetaczająca i te pieniądze zostały zabezpieczone i w tym roku pierwsze prace konserwatorskie w stosunku do 18 nagrobków są prowadzone. Mamy nadzieję, że to będzie dłużej trwało, że w kolejnych latach będzie ten proces kontynuowany, a przecież ten cmentarz mógłby stać się cmentarzem honorowym, ponieważ na cmentarzu zasłużonych Wielkopolan brakuje już miejsc do możliwych pochówków przyszłych zasłużonych, oby oni byli w naszym mieście, to być może z racji i metryki cmentarza świętego Wojciecha na Cytadeli i faktu, że pochowano tam już tak wielu wybitnych i zasłużonych ludzi, mógłby on w przyszłości zyskać także rangę cmentarza honorowego, o ile znajdą się tam z punktu widzenia archeologicznego miejsca możliwe do chowania ludzi. 15 sierpnia tego roku przyszedłem też zobaczyć, jak wyglądają groby uczestników wojny polsko-bolszewickiej sąsiadujące z cmentarzem świętego Wojciecha. Nie było tam żadnej oficjalnej delegacji, był znicz z Muzeum Armii Poznań, jeden. Trochę go wysprzątaliśmy, po czym opuściłem teren cmentarny i wszedłem do Parku Cytadela, a na głównym placu pyszni się do dzisiaj pomnik na cześć Wasilija Iwanowicza Czujkowa, marszałka Związku Sowieckiego, na którym 15 sierpnia w stulecie Bitwy Warszawskiej były od kogoś bez nazwy świeże kwiaty i zapalony znicz. No a pamiętamy, że jako szeregowy żołnierz w 1920 roku Czujkow uczestniczył w agresji na terytorium II Rzeczypospolitej. Później uczestniczył też w agresji Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku jako dowódca jednej z armii sowieckich. No a później pojawił się tutaj znowu oklaskiwany w 1945 roku, co dzisiaj często jeszcze nadal przedstawia się jako wyzwolenie. I on ma swój pomnik, który jest w miarę zadbany. Nie można go chyba nawet usunąć w świetle ustawy tej dekomunizacyjnej, która dotyczy pomników, ponieważ pomnik znajduje się na obszarze zabytkowym, a zatem należy uznać, że jest częścią zabytkowego krajobrazu. Natomiast nie ma chyba powodu, żeby nie opatrzyć pomnika tablicą informacyjną, w której byłaby prawda o tym generale, dotąd przedstawianym na tym pomniku jako honorowy obywatel miasta Poznania.
Udajemy się w jego kierunku.
Jak padało, tak padało.
Można by powiedzieć, że teraz to oblicze marszałka Związku Sowieckiego płacze, zroszone strugami deszczu na poznańskiej Cytadeli. My też możemy płakać, że do dzisiaj jest to tutaj eksponowane i przedstawia nam honorowego obywatela miasta Poznania. Pomnik był odnawiany kilkakrotnie, jest w stosunkowo dobrym stanie, składane są tutaj kwiaty, wieńce, zapalane znicze, a zaraz za miedzą na cmentarzu świętego Wojciecha ruina grobów polskich bohaterów. Na szczęście staramy się te groby z tej ruiny podnieść, no a to powinno być po prostu opatrzone tablicą informacyjną, która będzie przedstawiała rzeczywisty życiorys tego człowieka.
To idziemy na, cmentarz.
W deszczu. Kawałek musimy przejść.
Jesteśmy wśród mogił radzieckich żołnierzy, ale wśród tych radzieckich żołnierzy jest pomnik, który na pewno jest z innych czasów. Kto tam spoczywa?
Cmentarz żołnierzy radzieckich został zaprojektowany w miejscu wcześniejszych cmentarzy. I na przykład mamy tu grób Józefa Męciny-Krzesza, wybitnego malarza, ucznia Jana Matejki, który praktykował tutaj w Poznaniu, tutaj się przeniósł. Niestety grób jest w całkowitej poniewierce, jest zdewastowany, zniszczony, wyrwany medalion. Teraz niedawno ktoś umieścił tutaj tablice, które wprawdzie uwidaczniają imię i nazwisko, ale są tandetne i zostały umieszczone też bez zgody konserwatora zabytków, bo trzeba wiedzieć, że każde działania na tym cmentarzu wymagają takiej zgody. Trzeba przedłożyć projekt, no i uzyskać opinię i dopiero na tej podstawie zarządca cmentarza może wyrazić zgodę na prowadzenie prac. A obok jest dosyć okazały grobowiec, wymurowany tutaj w latach 30. Był odsłaniany przez ambasadora Francji, przez prezydenta Cyryla Ratajskiego, generalicję. Spoczywają tu prochy kilkuset żołnierzy francuskich z różnych okresów, zarówno jeszcze z epoki napoleońskiej, jak i potem jeńców francuskich, którzy dostali się do niewoli pruskiej po wojnie francusko-pruskiej, także tych, którzy musieli te kazamaty tu budować na Cytadeli. No, mamy też grób generała Oswalda Franka, który kiedyś miał piękne husarskie skrzydła, mówię tu o grobie oczywiście. One są wplecione pomiędzy te nagrobki żołnierzy radzieckich. My przychodzimy też pamiętać o tych żołnierzach radzieckich. Widzimy, że niektórzy byli z Kirgistanu, gdzieś spod granicy z Chinami, z Mongolii. Może nawet dobrze nie wiedzieli, jakie terytoria zdobywają.
I byli o co tego, walczą, tak.
Byli do tego zmuszeni, ale mieli po 18, po 20 lat i są też ofiarami tej wojny. Dobrze, że o ten cmentarz dbamy, natomiast szkoda, że nie dbamy od 30 lat o cmentarz świętego Wojciecha, który się tutaj już zaraz zaczyna i proponuje, żebyśmy właśnie tam poszli.
La pluie, deszcz.
Le ciel est gris, la pluie s'invite comme par surprise. Elle est
chez nous et comme un rite qui nous enlise. Les parapluies souffrent en cadence comme une danse. Les gouttes tombent en abondance sur douce France. Dimanche de décembre, à l'ombre des parapluies, les passants se pressent, pressent sans attendre.
Wchodzimy na teren
cmentarza świętego Wojciecha, który kiedyś użytkowała parafia świętego Wojciecha, ale cmentarz jest własnością miasta Poznania i tutaj z tą kwestią własności nie ma żadnych kłopotów, a zatem miasto Poznań w swojej bieżącej działalności musi o ten cmentarz dbać. Tymczasem praktycznie tego nie robiło od wielu, wielu lat, by nie powiedzieć dziesięcioleci. I ta zabytkowa nekropolia, która jest sanktuarium naszej pamięci miejskiej, ale też narodowej, po prostu popadała w ruinę. I od 2018 roku podejmowałem już takie bardzo intensywne działania jako społeczny opiekun zabytków, żeby zmusić funkcjonariuszy publicznych w mieście do wypełniania przez nich obowiązków, jakie nakładają na nich przepisy prawa. Udało mi się do tego doprowadzić. Przede wszystkim skłoniłem prezydenta miasta Poznania do dania publicznej obietnicy, że będą przeznaczone środki finansowe na ratowanie cmentarza świętego Wojciecha. Tak się stało. W 2019 roku było to około 50 tysięcy na tymczasowe zabezpieczenie wybranych nagrobków, takich, które stwarzają zagrożenie dla przechodniów albo same mogą ulec jeszcze większej destrukcji. A w roku 2020 miasto Poznań przeznaczyło aż 340 tysięcy na dalsze prace. Powstał program prac konserwatorskich i miejski konserwator zabytków nadzoruje działania na tym cmentarzu, które dotyczą w tym roku aż 18 nagrobków. No tu mamy już pierwszy z nich. To byli po prostu parafianie świętego Wojciecha. Anna ze Splitu Bąkowa i rodzina Fligerów. Grób nie jest może jakiś szczególnie atrakcyjny ze względu na swoją substancję, no bo jest to taki kamienny nagrobek okazały z ogródkiem, jak my to mówimy potocznie. Wymaga on pionizacji, ustawienia, czyszczenia, hydrofobizacji, czyli zabezpieczenia tego kamienia przed dalszym negatywnym wpływem, no niestety zanieczyszczonego powietrza miejskiego. Proszę zwrócić też uwagę na to, że cały cmentarz jest położony na stoku, co nie jest korzystne dla tych nagrobków. Po każdej poważniejszej ulewie spływają tutaj masy piasku. Alejki, które wyremontowano kilkanaście lat temu, nie są wykonane w sposób właściwy. Sprzyja to destrukcji tych grobów i to też w przyszłości będzie musiało być naprawione. A jeżeli pani spojrzy w prawo, to widzimy ogromną karpę po wielkim kasztanowcu, który miał, nie wiem, chyba z 300 cm obwodu i pierśnicę godną drzewa pomnikowego. Został wycięty, ponieważ się kruszył, nie leczono go przez lata. I proszę zobaczyć, nad nami jest tak zwana dziura drzewna. Stok powinien być w całości zacieniony koronami drzew, ponieważ wytworzony tutaj mikroklimat sprawił, że bytują tutaj rzadkie gatunki owadów i roślin, które mają zapewnione warunki bytowania dzięki istnieniu tego starodrzewu. On nie był i nie jest jak dotąd w sposób właściwy rekonstruowany, co niestety sprzyja degradacji tego ekosystemu. No i tutaj też jako opiekun zabytków staram się o to, aby objąć ochroną ten starodrzew i uzupełniać go według właściwego programu w sposób zgodny z wymogami dendrologicznymi, ale też z interesem tego cmentarza jako zabytku historii.
Mijamy tutaj Stanisława Tytkowskiego, grup mistrz Kowalski.
Tak. Potem jest rodzina Linet, znana w Poznaniu. To też mieszkańcy parafii świętego Wojciecha. Tutaj jest ciekawy nagrobek. Rodzina Bugzelów. Nie wiemy o nich nic szczególnego, natomiast sama płyta jest charakterystyczna. To jest taki mały sarkofag. Płyta jest granitowa. Już widać, że była łączona w sposób nieumiejętny. Nie jest to może nagrobek pierwszej potrzeby. Takie zobaczymy za chwilę, jak dojdziemy do tych, które są aktualnie remontowane. I proponowałbym, żebyśmy poszli do przodu, do grobu rodziny Juraszów. Mamy w Poznaniu ulicę Juraszów. Jest szpital z nimi związany. Może nie schodźmy na dół, bo w tej chwili jest zbyt ślisko.
Antoni Jurasz, czyli Nestor rodu, był profesorem trzech uniwersytetów w Heidelbergu, co nie zdarzało się Polakom często, we Lwowie i w Poznaniu. Tutaj no,
W Poznaniu współtworzył Uniwersytet Poznański.
Zmarł zresztą krótko po jego założeniu w 1923 roku. Był nestorem europejskiej laryngologii, jednym z założycieli tej współczesnej gałęzi medycyny. Jego syn, doktor medycyny Antoni Jurasz, z kolei był wybitnym chirurgiem, o ile pamiętam, naczelnym lekarzem Armii Poznań. Także profesorem trzech uniwersytetów, tym razem oprócz Poznania także we Frankfurcie nad Menem i w Edynburgu.
I był mistrzem też profesora Romana Drewsa, który mi o tym opowiadał, jaki to był wspaniały człowiek.
No to taka sukcesja naukowa wśród medyków i rzeczywiście nawet jak się spojrzy na zdjęcie doktora Jurasza, profesora, juniora, to widzimy, jakie szlachetne miał oblicze i jaka to była generacja ludzi. No i obok pochowany jest też jego brat, który zginął jako jedna z pierwszych ofiar bombardowania niemieckiego w Poznaniu 1 września 1939 roku, prawnik, doktor praw Kazimierz Jurasz.
W radiowym archiwum jest audycja redaktor Urszuli Lipińskiej, która zajmowała się nauką i naukowcami. To fragment rozmowy poświęconej profesorowi Antoniemu Juraszowi.
W dzisiejszej audycji chcielibyśmy nakreślić sylwetkę profesora Jurasza na tle jego działalności naukowej, dydaktycznej i organizatorskiej, prowadzonej nie tylko w kraju, ale i za granicą. Zaprosiłam do studia profesora doktora Aleksego Krokowicza, kierownika drugiej kliniki chirurgicznej Akademii Medycznej w Poznaniu oraz przybyłego z Wielkiej Brytanii doktora Stanisława Rydlewskiego.
Profesora Jurasza pamiętam doskonale, gdyż przez okres 2 lat miałem możliwość słuchania jego wykładów i odrabiania ćwiczeń z chirurgii w jedynej wówczas klinice chirurgicznej, jaka istniała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Profesor Jurasz przybył do Poznania zaproszony przez grono, które organizowało Wydział Lekarski w 1920 roku, zaproszony z zagranicy, z Heidelbergu, celem zorganizowania i poprowadzenia kliniki chirurgicznej. Tą klinikę w obecnym szpitalu Pawłowa objął po wojnie uczeń profesora Jurasza, Roman Drews, i dopiero na bazie tej jedynej kliniki, kiedy wzrosła nieco kadra chirurgów, powstawały następne kliniki.
To był wobec tego początek chirurgii akademickiej, chirurgii poznańskiej w ogóle.
Tak.
Profesor Jurasz, organizując chirurgię poznańską, słynął już wówczas jako nowator.
Tak jest. Wprowadził cały szereg zupełnie nowych metod. Jego metody są często cytowane w piśmiennictwie lekarskim. Między innymi był pionierem w zakresie operacji tarczycy. Również, jak pamiętam z wykładów, opracował nową, może nie nową, ale swoistą metodę oczyszczania jamy brzusznej w wypadku perytonitu. Profesor również był pionierem w zakresie innych dziedzin, na przykład operacji plastycznej pęcherza, którą wykonywał na długo przedtem, zanim powiedzmy inne kliniki chirurgiczne ją przyjęły i z czasem niewątpliwie, prawda, udoskonaliły, tak jak udoskonalamy cały szereg innych metod.
Profesor Jurasz był bardzo często zapraszany na uczelnie do Stanów Zjednoczonych, do Brazylii, do Argentyny z wykładami. Także wiadomo nam było wszystkim, że profesor Jurasz jest chirurgiem i dydaktykiem i pedagogiem o światowej sławie.
Obok grób mały, ale bardzo ciekawy, grób Janusza Kosztownego, 17-letniego chłopca, ucznia gimnazjum, zmarłego w 1927 roku. Jeszcze kilka lat temu na tym grobie była porcelanowa fotografia. W tej chwili jej nie ma, została prawdopodobnie skradziona, ponieważ przez ten cmentarz w ostatnich 20 latach z powodu braku zabezpieczenia przetoczyła się fala kradzieży, złomiarzy. No oprócz tego postępowała destrukcja z przyczyn naturalnych, czyli wichury, erozja tego stoku, rozpadanie się tego materiału zabytkowego. Proszę zobaczyć po prawej stronie zapadnięty nagrobek, a drugi całkowicie przewrócony, bardzo cenny nagrobek. zupełnie przewrócony. Większość z nich jest zinwentaryzowana. W ciągu 20-30 lat około 30% tej substancji zabytkowej zniknęło. Po prostu nie ma już tych grobów. Kawałek dalej jest Bernard Milski i tam proponowałbym, żebyśmy się zatrzymali.
Grób z takiego... Mój kolega po fachu.
Tak. Mógłby uchodzić za patrona poznańskich dziennikarzy, nie tylko zresztą poznańskich, bo działał
On był przede wszystkim wydawcą.
Był wydawcą, ale był też założycielem i redaktorem Gazety Gdańskiej, wydawcą i redaktorem Gazety Gońca Wielkopolskiego. To zresztą tutaj na płycie, na tym grobie jest napisane. Grób jest z pięknego, ciosanego kamienia, ale co ciekawe, jest to grób pusty. Są dwie hipotezy dotyczące tego pochówku. Pierwsza jest taka, że Milski był pochowany na cmentarzu garnizonowym, który sąsiadował z cmentarzem świętego Wojciecha. Pochówek w 26 roku. I kiedy w 45 roku podjęto decyzję, że tam powstanie cmentarz radziecki, to przeniesiono po prostu sam nagrobek, a szczątki zostały tam wśród żołnierzy sowieckich. Druga hipoteza, która była częściej powtarzana, ale chyba zostanie zarzucona, jest taka, że podczas walk o Cytadelę w 1945 roku z tego grobu zostały wywleczone trumny, stoczyły się po stoku w kierunku ówczesnej ulicy pod stokami dzisiejszej Alei Armii Poznań. No a tutaj stanowisko zajął artylerzysta, który ostrzeliwał tutaj swoich przeciwników w ramach szturmu na Cytadelę. Bernard Milski to była przeciekawa, fascynująca postać. W jednej ze współczesnych produkcji telewizji polskiej, mówiącej o morzu, o przedwojennym budowaniu Gdyni, jest odtworzony z detalami jego gabinet redaktorski. Można go w tym filmie obejrzeć. Bernard Milski tak daleko posunął się w swoich działaniach w okresie Kulturkampfu, że rozpoczął wydawanie w odcinkach prozy Henryka Sienkiewicza w swoich gazetach, czym naraził się firmie Gebetner i Wolf, która oskarżyła go o naruszenie praw autorskich. No niemniej możemy być pewni, że nie zrobił tego dla własnej chluby czy z chęci zysku, korzyści, ale właśnie dlatego, że tak bardzo chciał krzewić polszczyznę zagrożoną na Pomorzu i w Wielkopolsce w okresie Kulturkampfu. Był też rzecznikiem praw etnicznych Kaszubów, których starał się bronić przed germanizacją. Dzisiaj deszcz nam przeszkadza w eksploracji zupełnej tego cmentarza. Dochodzimy tutaj do zdemontowanego w tej chwili krzyża na grobie Aleksandry Chrynakowskiej. Aleksandra Chrynakowska była żoną pochowanego tutaj dalej, w tym niestety brzydkim grobowcu, Konstantego Chrynakowskiego. To był wybitny chemik, farmaceuta, twórca polskiej farmacji, założyciel farmacji na Uniwersytecie Poznańskim. On takie charakterystyczne auny w takich wannach cynkowych hodował i one do dzisiaj chyba na Uniwersytecie Medycznym się zachowały. Mówił mi o tym pan profesor Umbrajt, który odwiedza ten nagrobek jako emerytowany profesor farmacji, że właśnie na tych aunach oni się jeszcze po wojnie uczyli. Chrynakowski był taką sławą, że do międzywojennego Poznania przyjeżdżali do niego naukowcy nie tylko z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, ale nawet z Japonii. Przyjechał też do niego Louis de Broglie, to był laureat Nagrody Nobla z 1929 roku, na konsultacje. Chrynakowski pochodził z terenów dzisiejszej Rosji, z kresów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, tam się wykształcił, zmarł krótko przed II wojną światową. Jego pogrzeb był tutaj wielkim wydarzeniem, takim społecznym też. Dość powiedzieć, że podczas niektórych pogrzebów kondukty, które podążały ze Starego Miasta, potrafiły się zatrzymywać na przykład przed operą, albo przed aulą uniwersytecką, albo na Placu Wolności, gdzie orkiestra wykonywała rekwiem. Dotyczyło to tych najbardziej znamienitych i tu możemy spróbować zejść na dół, bo spośród takich znamienitych obok profesora Chrynakowskiego jest też na przykład profesor Jan Gabriel Grochmalicki, o którym powiem zaraz więcej. Schodzimy ostrożnie. O, i tu widząc Chrynakowskiego, którego jeszcze mijamy po drodze, możemy zauważyć, że jest z oryginalna jest tylko ta tabliczka marmurowa i ten postument, natomiast cały ten sarkofag jest niestety brzydki, tandetny. Ktoś prawdopodobnie w dobrej wierze wymurował go w latach 90. Z tej substancji pierwotnego nagrobka prawie nic się nie zachowało. Ale zaraz za nim widzi pani piękną secesyjną kratę, która kiedyś miała kompletne obramowanie tego grobu. Takich krat w Poznaniu już prawie nie ma. No ta byłaby pewnie kompletna, gdyby nie dopuszczono do kradzieży. Została po prostu skradziona. Takich krat jeszcze kilka tu zobaczymy, część z nich poddawana jest konserwacji. No tymczasem mamy tutaj dwóch tuzów przedwojennego Uniwersytetu Poznańskiego. To jest najpierw profesor Kazimierz Wójcik, który był wybitnym geologiem, zmarł w 1937 roku w Poznaniu, a obok niego w takim odświętnym, marmurowym, różowawym sarkofagu spoczywa profesor dr Jan Gabriel Grochmalicki. On przybył z kolei z byłego zaboru austriackiego. Był współtwórcą Uniwersytetu Poznańskiego, stację doświadczalną w Kiekszu wybudował. Wybitny europejski specjalista od mięczaków i skorupiaków.
Był znakomitym podobno organizatorem.
Tak.
No i przez 2 lata pełnił funkcję rektora.
To już pani jest bliskie też to, że zamieszkał w Mosinie.
W Mosinie zamieszkał, poznałam rodzinę, która żyje tam.
Jestem córką Ursula Grochmalickiego, Jadwiga Borkowska. Tutaj już na stałe zamieszkałam w Krosinku po wojnie, a przed wojną ojciec kupił tutaj w 30 roku parcelę i taki letniskowy domek. Ojciec był zoologiem, w ogóle z Lwowa pochodził, był z profesorem Dybowskim, tam współpracował. I tu w 19 roku, jak Uniwersytet w Poznaniu zaczął się tworzyć, no to oni tak ściągali z całej Polski. I wtedy ojca i właśnie potem Kasznica, i Błachowski też, no to wszyscy byli właśnie spoza Poznania. No i ojciec tutaj w 19 roku i tak jeszcze były walki wtedy o Lwów. I jakoś moją mamą jeszcze w 18 roku ślub tam brali gdzieś jeszcze po tym, że mogła wyjechać, to przyjechać do Poznania. I tak właśnie tak trochę się trzymali ci lwowiacy i tak razem. No i ojciec poza tym był jeszcze z ramienia Uniwersytetu, był w Fundacji Górnickiej, tutaj w zarządzie Fundacji Górnickiej tam w Zamojskim.
Dziadek był zoologiem, ale zajmował się tą florą, fauną wodną, czyli te wszystkie skorupiaki. I w Jeziorze Kierskim przecież, tutaj Góreckim, to wszelkie te badania to przeprowadzali.
O, tam na wprost. A to chyba Kowal akurat przyjechał do wykonawców, ponieważ Kowal będzie zabierał te kute kraty do warsztatu i tam je konserwował.
Z Adamem Subartem przyglądamy się poddawanym renowacji nagrobkom na historycznym cmentarzu parafii świętego Wojciecha.
Proszę zobaczyć, mamy tu piękną inskrypcję zakładu kamieniarskiego S. Wiśniewski Poznań i płytę, chyba granitową, Wincenty Styczyński. Ja to chciałbym odgarnąć, ale trzymam nad panią parasol, bo ta ulewa i nad sobą zresztą też. Wincenty Styczyński, tu jest data urodzenia 1872 i data śmierci 1922, więc będziemy mieli teraz za 2 lata 150 lat urodzin i 100 lat od zamordowania go, bo jak jest tutaj napisane, zamordowany przez Niemców za obronę ludu polskiego w walce o Górny Śląsk. Był rzeczywiście uczestnikiem 3 powstań śląskich. Był jednym z najbliższych współpracowników Wojciecha Korfantego.
Był absolwentem gimnazjum w Śremie.
Tak jest.
To jest też niezwykłe gimnazjum. Ono ma świetnych wychowanków.
No a proszę zobaczyć, w jakim stanie jest grób. Udało nam się go tymczasowo zabezpieczyć przed dalszym rozpadem w ramach tej puli 50 tysięcy wydanej w roku 2019. W tej chwili niestety pani Okoń go nie ujęła w programie prac konserwatorskich, nad czym boleje. Grób powinien być oczyszczony, odnowiony i na nowo posadowiony na rocznicę w 2022 roku. Jest w złym stanie i nikt prawie o nim nie pamięta. Jeden z naszych opiekunów, pan Marcin Ladek, przychodzi regularnie, zapala znicz, sprząta ten grób. No w tej chwili te liście są po prostu co kilka godzin, ale to nie może być...
Kwiatki tam są.
No od niego właśnie. Nie przychodzą tu żadne delegacje. Ja napisałem do Śremu i do Gliwic, żeby oni może się zainteresowali. Prezydent Gliwic mi odmówił, powiedział, że to jest zadanie władz miasta Poznania, a pani przewodnicząca Śremu zainteresowała się tą sprawą. Badała tą sprawę, poprosiła burmistrza o sprawdzenie, czy są prawne możliwości, żeby Śrem ze swojego budżetu inwestował w Poznaniu. Być może będzie z tym kłopot. No w ostateczności poproszę może jakieś rady lekarskie, izby lekarskie o pomoc. Lekarzy być może będzie stać. Koszt renowacji tego grobu to jest około 15 tysięcy. Trzeba zachować ten stary nagrobek, zespolić te dwie części rozdzielone pęknięciem. oczyścić, zaimpregnować, naprawić te podmurówki i przede wszystkim no, to była wielka postać. A
I tragicznie zginął. Bo
zginął
tam,
w gabinecie lekarskim.
W gabinecie, właśnie.
Zamordowany przez takiego szowinistę niemieckiego bojówkarza w zemście za jego propolską działalność. A to był człowiek, który właściwie przez całe swoje życie coś robił, bo jak tylko skończył te studia, to zaczął oprócz pracy zawodowej lekarskiej działać na rzecz praw Polaków na Górnym Śląsku. No i tu było kilkunastu posłów na jego pogrzebie, tych właśnie z tych pierwszych parlamentów II Rzeczypospolitej. Historyzująca krata żeliwna została w tej chwili zdemontowana, idzie już do Kowala. A my możemy podejść pod górę, bo tu mamy, tu w tą stronę, alejką. Ja trzymam parasol, bo dzisiaj pogoda nie jest dla nas łaskawa. Niemniej to miejsce jest w ogóle bardzo malownicze.
Bardzo piękne. To właściwie należałoby podpowiedzieć poznaniakom, aby wybrali się na spacer, bo to jest też lekcja historii.
My tu chodziliśmy zawsze jesienią, jeszcze w starych, może tutaj niedobrych czasach PRL-u. To jest słynna rodzina Estkowskich, spokrewniona z Ewarystem Estkowskim, który jest patronem jednej z ulic w Śródmieściu. On jest też poddany konserwacji w ramach tych naszych starań. No, grób bardzo ładny, jeśli chodzi o formę. Był już cały czarny, dosłownie. W tej chwili jest po pierwszym czyszczeniu. Tu będą jeszcze dalsze prace prowadzone, bo te działania potrwają do listopada. Ale proszę zobaczyć ten grób na górze. On jest całkowicie zdewastowany, zniszczony, rozpadający się. Panowie wyczyścili jedynie tę pierwszą tablicę, która też przez lata leżała. Podnieśli ją trochę i wyczyścili, mimo że ten grób nie jest objęty pracami konserwatorskimi. Został tylko zabezpieczony przed dalszym rozpadem. Tutaj było widać wręcz wnętrze krypty. Jest to Józefa Zbrodniewiczów-Pucowa i Władysław Puc, rodzice błogosławionego księdza Narcyza Puca, zamordowanego przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Dachau. Ksiądz Narcyz Puc został beatyfikowany przez Jana Pawła II wśród męczenników II wojny światowej w 1999 roku. Na pytanie, za co został zamknięty najpierw w forcie VII, z którego go później przewieziono do Dachau, hitlerowski funkcjonariusz powiedział: pomyślcie o Bydgoszczy, ponieważ on był tam w okresie powstania wielkopolskiego proboszczem, był de facto powstańcem wielkopolskim. Zajmował się między innymi aprowizacją w żywność. Trzeba pamiętać, że lata 1918-19 groziły klęską głodu.
Później tak też żona Jarogniewa Drwęskiego walczyła o to.
Który był pochowany na tym cmentarzu.
Ale jest teraz na...
Nie wiadomo, ponieważ my nie mamy pewności, czy jego szczątki zostały przeniesione, czy przeniesiono tylko pomnik. Pomnik jest na cmentarzu Zasłużonych, ale Jarogniew Drwęski tutaj znalazł miejsce swojego spoczynku, bo był mieszkańcem parafii świętego Wojciecha. Natomiast jest skandalem niepojętym, że grup rodziców błogosławionego kościoła katolickiego pod nosem parafii niszczeje od dziesięcioleci, popada w coraz większą destrukcję, dewastację. Ja napisałem w tej sprawie do Rady Społecznej przy księdzu arcybiskupie. Nie dostałem żadnej oficjalnej odpowiedzi, jedynie zdawkową. Zobaczymy, co da się zrobić. No to widzimy. Remont tego grobu to jest około 20 tysięcy. Tu właściwie już nie ma w tej chwili czego zbierać. To się wszystko rozleciało. Rodzice błogosławionego. Oni z księdzem gospodarowali na plebanii, pomagali mu. Przyjechali tu z Sierakowa, żeby mu pomóc. Oni pomagali księdzu, ale ksiądz był ostatnim, który dokonał na tym cmentarzu remontu. To on ten cmentarz wyremontował jako proboszcz parafii świętego Wojciecha jeszcze przed wojną i potem nigdy już takiego porządnego remontu tutaj nie było. Dopiero teraz się zaczyna.
Błogosławiony ksiądz Narcyz Puc zginął w Dachau i nie ma swojego grobu. Wypada zaopiekować się nagrobkiem jego szlachetnych rodziców. Na cmentarzu parafii świętego Wojciecha spędziliśmy z Adamem Subartem kilka godzin. Kiedyś do tych opowieści jeszcze wrócę. Dziś zakończę relację z tego spaceru przy grobie małego chłopca.
Proszę zobaczyć, to jest rzecz bardzo cenna. To jest grób Tadzinka Nicze. On pochodził, ten chłopiec, bo miał niespełna 2 lata, jak zmarł w 1935 roku. Chłopiec pochodził z rodziny bogatego fabrykanta, który założył taką fabrykę będącą trochę konkurencją dla zakładów Cegielskiego. siedzibę. Ta fabryka miała przy ulicy Kolejowej, te zabudowania chyba dzisiaj nieużywane się zachowały. No i żeby pokazać swój żal po śmierci chłopca, wymurowano mu ten nagrobek z tym aniołkiem grającym na harfie. Złamany kwiat obok symbolizuje młode życie, które dopiero miało zakwitnąć i zostało przerwane. Proszę zobaczyć na te ubytki w tej płycie. One zostaną zachowane, ponieważ to są ślady historyczne po ostrzale artyleryjskim Cytadeli w 1945 roku.
Na linii ostrzału.
A więc zarówno to wyszczerbienie przy krawędzi płyty tej steli, jak i te elementy, poza nielicznymi, które zdestruowały litery, one zostaną, tylko będą po prostu wyczyszczone i zakonserwowane, żeby nie mokły, żeby się tam nie dostawała sól, grzyby, pleśnie. Jest to piękne dzieło, ale tu pokażę Pani coś niesamowitego. Na chwilę Panią zostawię w deszczu. Tam w narożniku, pod stopą tego chłopca, jest malutka inskrypcja. Jak w benedyktyńskim manuskrypcie, gdzie mnich chciał pozostać w miarę anonimowy lub był taki zupełnie, tak i tutaj kamieniarz zostawił inskrypcję skromnie pod stopą dziecka, tego putta wyrzeźbionego w tym reliefie. I to jest inskrypcja Kaim, Wawrzyniec Kaim, jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy tamtej epoki, zginął prawdopodobnie w niemieckim obozie koncentracyjnym i on wystawił ten nagrobek i zostawił po sobie to skromne świadectwo wybitnego twórcy. I teraz co ciekawe, pani, która wykonała program prac konserwatorskich, jak zastała ten grób, to on był szaro-czarny, zupełnie nie do poznania i zakwalifikowała go jako piaskowiec. A po pierwszym czyszczeniu okazało się, że to jest bardzo szlachetny marmur. Tym cenniejszy jest ten nagrobek. Ponieważ jest tu wiele tak cennych obiektów, ja będę nalegał na zarządcę, czyli Zarząd Zieleni Miejskiej, żeby ten cmentarz miał dozorcę. Żeby po prostu był on otwarty i dostępny, ale żeby był tu dozorca. I to nie głupia kamera, która nas w schematyczny sposób inwigiluje, ale właśnie człowiek, który będzie o to miejsce dbał,
opowiadał
różne wydarzenia, który będzie dozorował, być może 2-3 osoby, bo muszą być jakieś zmiany. I tak powinno być, bo proszę zobaczyć ten grób dalej. On jest wykonany już właśnie z piaskowca, ma piękne motywy w postaci liści dębowych i liści paproci. Jest to secesyjny, wspaniały grób. Takich grobów się już nie spotyka w Poznaniu. Niestety nie został objęty programem prac konserwatorskich. Ja zresztą wytypowałem na kolejne lata następne groby, które powinny być odnawiane.
A wiadomo, czyj to jest nagrobek?
Nie ma go ani w ewidencji profesora Wiesława Olszewskiego, który stworzył monografię tego cmentarza, ani w innych dostępnych źródłach. Być może jest to rodzina tego Tadzinka Niczego, tutaj pochowanego niżej. Ale nie wiemy tego. Być może zawsze pozostanie bezimienny. Trudno powiedzieć.
Cyprian Kamil Norwid w interpretacji Wandy Warskiej zamyka spotkania z kulturą. Kłaniam się, Barbara Miczko-Marger.
Czułość bywa jak pełny wojen krzyk i jak szemrzący źródeł prąd i jako wtór pogrzebny. I jak plecionka długa z włosów blond na której wdowiec nosić zwykły zegarek srebrny. Zegarek srebrny. I jak szemrzący źródeł prąd i jako wtór
ogrzebny. I jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowie nosić zwykł zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Czuję